Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską. A teraz oddajemy głos Andrew, który będzie uczył ze Słowa Bożego o łasce, która jest mocą Ewangelii. Witaj w piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kończymy pierwszy tydzień nauczania z listu do Rzymian. Jesteśmy nadal w pierwszym rozdziale. List ma ich 16, ale ta seria nie będzie trwała 16 tygodni. Zamierzam przyspieszyć, ale podkreślałem list do Rzymian rozdział 1, werset 16 i 17. Dla mnie to taki gwóźdź, który trzyma całą resztę. To fundament całego nauczania Pawła w liście do Rzymian. Mówi on o Ewangelii, o Bożej łasce dostępnej dla nas na niezasłużonej podstawie. Jeszcze raz wspomnę, że mam na ten temat książkę Łaska, Moc Ewangelii. Mam płyty, CD, DVD oraz podręcznik. Jeśli więc przegapiłeś nauczanie z tego tygodnia, zachęcam cię. Wejdź na naszą stronę i wysłuchaj tych odcinków, ponieważ to jest Ewangelia. Dzisiaj Ewangelia to taki banał, którego ludzie używają do różnych rzeczy, mówiąc o tym, że Bóg jest na ciebie zły, że jest wściekły. Używają go, aby potępiać ludzi. Ale słowo Ewangelia dosłownie oznacza dobrą wiadomość. To nie jest dobra wiadomość, że idziesz do piekła, chociaż to może być prawda. To nie jest dobra wiadomość, że jesteś grzesznikiem. To może być prawda, ale to nie jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość szczególnie podkreśla fakt, że chociaż jest piekło i chociaż wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, to Bóg złożył nasz grzech na Jezusie i zaoferował nam właściwą pozycję wobec Niego, nie opartą na naszych uczynkach, ale na wierze przyjmującej to, co Jezus dla nas zrobił. To jest Ewangelia. To prawie zbyt dobra, by była prawdziwa wiadomość ku zbawieniu. On wiedział, że będą ludzie, którzy będą Go krytykować. Zamówienie ludziom dobrej nowiny, Ewangelii. Mówili, nie, ludzie muszą wiedzieć, że są grzesznikami. Większość ludzi przychodzi do Boga ze strachu. Ale Biblia mówi w liście do Rzymian 2:4, że to dobroć Boga prowadzi ludzi do zbawienia. Religia próbuje ich tam zaciągnąć przez strach. Bóg chce przyciągnąć ludzi z miłości. Kiedy Paweł mówił o Bożej dobroci, wiedział, że religijni ludzie będą mówić, musisz potępiać ludzi, musisz im pokazywać, że są grzesznikami. I on im mówi, nie, ludzie już wiedzą, że są grzesznikami. Każda osoba ma w swoim wnętrzu tę intuicyjną wiedzę. Mówiliśmy o tym wczoraj. Przez resztę pierwszego rozdziału listu do Rzymian pokazuje on, że wszyscy są już obwiniani przez własne sumienie. Ludzie wiedzą w swoim sercu, że Bóg istnieje, wiedzą, że zawodzą w byciu takimi, jakich Bóg ich stworzył. Mamy tę intuicyjną wiedzę, która potępia każdą osobę. W wersecie drugim zaczyna mówić do religijnych Żydów, którzy starali się narzucić prawo na ludzi, którzy mieli relacje z Jezusem, mówiąc, Jezus nie wystarczy, musicie jeszcze żyć świętym życiem. W rozdziale drugim zaczyna pokazywać, że religijni Żydzi byli podwójnie winni, ponieważ nie tylko mieli w sercu tę intuicyjną wiedzę o Bogu i o dobru i złu, ale mieli jeszcze spisane Słowo Boże, a prawo tylko wzmacniało to oskarżenie. Oni byli oskarżani przez własne sumienie i spisane prawo Boże, co czyniło ich podwójnie winnymi. W trzecim rozdziale listu do Rzymian Paweł mówi, nieważne, czy jesteś religijnym Żydem czy poganinem, człowiekiem, który nie ma relacji z Bogiem, niezależnie kim jesteś, wszyscy jesteśmy potępieni. Albo przez nasze sumienie, albo przez nasze sumienie i prawo. Religijni czy niereligijni, jesteśmy tacy sami. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. To jest podsumowanie pierwszych trzech rozdziałów listu do Rzymian. Pozwól, że wrócę, ponieważ są pewne rzeczy w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, które chcę pokazać, ponieważ to przemawia do naszej sytuacji dzisiaj. Obecnie widzimy nasze społeczeństwo zmierzające w bezbożnym kierunku. Gdyby ludzie zrozumieli pierwszy rozdział listu do Rzymian, gwarantuję ci, to zatrzymałoby wiele z tej głupoty, która ma miejsce w naszym społeczeństwie. Omówiłem już wersety aż do 20, a 21 werset mówi, dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga. Wspomniałem o tym pod koniec wczorajszego programu, ale mam na ten temat całą serię zatytułowaną Cztery klucze do bycia pełnym Boga. Możesz ją zdobyć, wszystko jest tam wyjaśnione. Pięć nauczań o tym jednym wersecie. Chociaż mamy tę intuicyjną wiedzę o dobru i złu, wszelkiej niesprawiedliwości i wszelkiej bezbożności, widać to w wersecie 18, chociaż jest to objawione w nas, werset 19, a w wersecie 20 czytamy, że rozumiemy Jego wieczną moc i bóstwo i wyraźnie to widzimy. To werset 21 mówi, że możesz się od tego odwrócić. Możesz się zamknąć na tę intuicyjną wiedzę, którą Bóg dał każdemu, a sposób, w jaki to robisz, jest niechwalenie Boga. Tak wiele się w tym kryje. Zachęcam cię, abyś zdobył cztery klucze do bycia pełnym Boga. Nie chwalili Boga, nie dziękowali Mu, znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Werset 22 mówi, podając się za mądrych, zgłupieli. To takie opisowe. To opis naszego społeczeństwa. Mamy ludzi, którzy mają te tytuły i ponieważ ludzie przyznali sobie jakieś tytuły, uważają się za nadrzędnie mądrych, myślą, że mają nadrzędną wiedzę, a jednak są głupi. Wiem, że to gorszy ludzi. Nie zamierzam nikogo obrażać, ale człowiek, który nie widzi Boga w stworzeniu, jest głupcem. Nie chcę być złośliwy, nie staram się nikogo zranić. Mówiłem wczoraj, że mógłbyś wziąć moc i wiedzę całej ludzkości, a i tak nie stworzyłbyś pojedynczego źdźbła trawy, które mogłoby się rozmnożyć. Stworzysz tylko coś podobnego. Jeśli więc nie potrafimy zrobić tego celowo, spójrz tylko na trawę, liść, drzewo, człowieka, niebo, gwiazdy, słońce, księżyc, jeśli nie widzisz Boga, jesteś głupcem. Nie mówię tego złośliwie, ale to głupota. W Psalmie 14, werset 1 i 53, werset 1 czytamy, głupi mówi w swoim sercu nie ma Boga. Wielu ludzi w naszym społeczeństwie nazywa siebie mądrymi, bo mają stopień naukowy. Mógłbyś mieć 32 stopnie i ciągle być zamrożony, patrząc na skalę Fahrenheita. Dyplom nic nie znaczy, jeśli człowiek nie może dostrzec Boga, jest absolutnym głupcem. Nie chcę być złośliwy, ale dlaczego mielibyśmy słuchać ludzi, którzy nie widzą Boga? Którzy myślą, że ta złożoność, wszystko co widzimy, stało się przez przypadek? Musisz być głupi do potęgi, żeby w to uwierzyć. Bardzo głupi. Wiem, że są ludzie, którzy ze względu na to, co teraz mówią, jest tak sprzeczne z naszym społeczeństwem, lekceważą i odrzucają mnie, mówiąc, jesteś dziwny, stoisz na granicy rozsądku. Ale ja mówię tylko to, co Biblia mówi. Podając się za mądrych, zgłupieli. Głupi powiedział w swoim sercu, nie ma Boga. Głupiec nie oznacza tutaj, że jesteś okropną osobą, ale że jesteś nierozsądny. Nie jesteś mądry. Psalm 19:1 mówi, niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło Jego rąk. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Nie ma języka ani mowy. To nie zniknęło, to jest rozgłaszane po całej ziemi. Gdzie tylko się obrócisz, stworzenie krzyczy, Bóg. Możesz się na to zamknąć i o tym właśnie mówią te wersety. I to się dzisiaj dzieje. Ewolucja, wiara w ewolucję spowodowała, że wielu ludzi zamknęło się na tę intuicyjną wiedzę o Bogu. Ale ja gwarantuję ci, że ona tam jest. Jeśli tylko wyciszyłbyś się i szczerze pomyślał nad tym, co mówię, gwarantuję ci, że ten cichy głos, który Bóg w ciebie włożył, zacząłby przywoływać cię do Boga i pokazałby ci, że Bóg musi istnieć. Gdybyś mógł polecieć na Marsa, gdybyś tam wylądował i znalazł tam dom z telewizorem, lodówką, łóżkiem, kanapą i krzesłami, gdyby te rzeczy były na Marsie, gwarantuję ci, byłbyś absolutnym głupcem, gdybyś nie uwierzył, że ktoś tam mieszkał. Gdybyś pomyślał, że to się po prostu stało, a to jest coś nieożywionego. To nie żyje, nie może się rozmnażać. Wysłali jakieś urządzenie na Marsa, które odkryło jakiś ślad, że kiedyś była tam woda i pomyśleli, na Marsie musiało istnieć życie. Pomyśleli tak na podstawie tak małej rzeczy, ale gdyby znaleźli dom, powiedzieliby, cóż, on wyewoluował, ludzi tutaj nie było. Musiałbyś być absolutnym głupcem. Tak samo ludzie, którzy patrzą na nasze stworzenie, na wszystko, co jest na Ziemi i myślą, że to wyewoluowało. Jesteś głupcem, myśląc, że to się po prostu stało. Czytałem kiedyś, że gdyby w fabryce samolotów wybuchła bomba i w taki czy inny sposób te wszystkie części złożyłyby się w samolot, który mógłby latać i miałby wszystkie siedzenia i był całkowicie sprawny. Szanse, że bomba spowodowałaby złożenie samolotu są nieskończenie większe niż to, że jakiś muł wyewoluowałby w złożony organizm. Szanse, że wybuch bomby w drukarni wyprodukowałby Biblię, doskonale wydrukowaną, z prawidłowymi słowami, ze złożonymi stronami, złożoną i w układce. Szanse, że doszłoby do tego w wyniku eksplozji w drukarni są milion razy większe niż szansa na stworzenie w ten sposób ludzi, wszystkich zwierząt i roślin, które widzimy na tej planecie. Musisz mieć większą wiarę niż ja, żeby wierzyć w ewolucję. Dużo łatwiej jest uwierzyć w to, że istnieje Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Czytamy, podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Mowa tutaj o bałwochwalstwie, o ludziach budujących bożka i uwielbiających go. W naszym zachodnim społeczeństwie bożki w zasadzie zostały odrzucone, ale nadal istnieje bałwochwalstwo. W liście do Kolosan 3:5 czytamy chciwość, która jest bałwochwalstwem. Czcimy wszechmocnego dolara. Poznałem chrześcijan, narodzonych na nowo ludzi, którzy uformowali Boga na swój obraz. Ludzie, którzy słyszeli, jak nauczam o łasce, bo o tym jest cały list do Rzymian, którzy wyszli z legalizmu, którym byli związani i przytłoczeni, kiedy usłyszeli o Bożej łasce, o tym, że Bóg ich kocha, że jest dobrym Bogiem, doznali uwolnienia, a potem wyszli daleko poza to, co Biblia mówi o Bogu. I doszli do miejsca, w którym Bóg jest tylko miłością i nie zamierza nikogo karać, gdzie nie ma piekła. I wiesz, co w ten sposób robią? Tworzą bożka. Kształtują Boga na swój obraz. Kształtują Boga tak, jak chcą i ignorują to, co mówi Pismo. W liście do Hebrajczyków 1 czytamy, że jednym z powodów, dla których Bóg ukoronował Jezusa chwałą i czcią jest to, że On nienawidził zła. Mamy nakaz, by nienawidzić zła. List do Rzymian 12:9 mówi, brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. Księga Przysłów 8:13 mówi, bojaźń Pana to nienawidzić zła. Wiele jest takich wersetów, a jednak są ludzie, którzy wzięli Bożą łaskę i kształtują Boga na swój obraz, ignorując Biblię, ignorując Księgę Objawienia, która pokazuje, że nadchodzi czas, w którym Boży gniew i sąd będzie wylany na tych, którzy Go odrzucają. Oni kształtują Boga na swój obraz. To jest bałwochwalstwo. Dzisiaj ludzie nie kłaniają się przed złotymi posągami, ale ciągle jesteśmy chciwi. Mamy chrześcijan, którzy wybierają sobie te fragmenty Biblii, którym chcą wierzyć, którzy kształtują Boga na swój obraz. to bałwochwalstwo, tworzenie bożka. Ze względu na to, że zrobili te rzeczy, w liście do Rzymian 1:24-26, czytamy, dlatego że Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Mowa tutaj o lesbianizmie, o kobietach współżyjących z kobietami. Werset 27. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. Mowa tu o homoseksualizmie. Rozdział pierwszy listu do Rzymian pokazuje, że każdy ma tę intuicyjną wiedzę wewnątrz siebie. Rozdział drugi pokazuje, że Żydzi byli podwójnie winni, ponieważ nie tylko mieli tę intuicyjną wiedzę, ale mieli też objawioną wiedzę prawa, co tylko wzmacniało ich grzech. Rozdział trzeci pokazuje, że wszyscy jesteśmy winni przed Bogiem. Wszyscy potrzebujemy Zbawiciela i o to tutaj chodzi. Powód, dla którego chcę przejść przez wersety pierwszego rozdziału jest taki, że nasze społeczeństwo odrzuciło instrukcję Słowa Bożego i tworzy własnego bożka. Uważają się za mądrych, mówią, że wyewoluowaliśmy, a tak naprawdę oni deewoluowali w zepsucie. Ludzie mówili mi, Biblia nawet nie mówi o homoseksualizmie. Słowo homoseksualizm nawet nie występuje w Biblii. Jak można być tak głupim i ciągle oddychać? Wiedziałeś, że słowo homoseksualista zostało wymyślone 100, może 200 lat temu? To nowoczesne określenie, ale tutaj czytamy o homoseksualizmie. Kobiety pożądające innych kobiet. Mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. Mowa tutaj o chorobach zakaźnych, AIDS i innych. To nic nowego. Homoseksualizm to zboczenie powodujące problemy i o tym tu czytamy. Czytamy, że wydał ich Bóg. To pokazuje homoseksualizm jako skutek odrzucenia przez ludzi tej intuicyjnej wiedzy o Bogu, która została włożona w ich wnętrze i trwają w tym nawet przeciwko Bożemu przekonaniu o grzechu. I z tego powodu Bóg zabiera im to przekonanie. W Ewangelii Jana 6:44 czytamy, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Innymi słowy, my nie szukamy Boga sami na własną rękę. Szukamy Boga tylko tak, jak przyciąga nas Duch Święty. Jeśli Duch Święty przestanie cię przyciągać, nie będziesz szukać Boga na własną rękę. Jeśli oglądasz dzisiaj ten program, w chrześcijańskiej telewizji jest jakaś w tobie ciekawość, jakieś przyciąganie. Możesz szukać Boga całym swoim sercem, albo chociaż jesteś ciekawy i coś sprawdzasz. Wiesz, co to jest? To Duch Święty cię pociąga. Sam z siebie nigdy nie obejrzałbyś tego programu. Nigdy nie zastanawiałbyś się nad założeniami chrześcijaństwa. Sam z siebie nigdy nie pomyślałbyś o Bogu. Oglądasz ten program, ponieważ Duch Święty cię przyciąga i prowadzi cię do siebie. Ale jeśli On przestanie cię przyciągać i zostawi cię samemu sobie, gwarantuję ci, będziesz spadał w dół po równi pochyłej. Bóg jest cierpliwy i wierzę, że często pracuje nad nami do naszego ostatniego tchnienia. Ludzie rodzą się na nowo na łożu śmierci. Łotr na krzyżu narodził się na nowo na chwilę przed śmiercią. Chwała Bogu za Jego miłosierdzie i łaskę, ale nie masz obietnicy od Boga, że będzie Ci dawał szansę aż do śmierci. Jeśli zamkniesz się i będziesz opierał się Bożym rzeczom i odrzucisz Jego przekonanie raz po raz, nie masz obietnicy, nie masz gwarancji. Bóg nie jest zobligowany do dawania ci szans aż do śmierci. Jeśli On wycofa przyciąganie przez Ducha Świętego, Jego przekonanie i zostawi cię samego, jesteś potępiony. Nie masz szans na samodzielne przyjście do Boga. Ty nie szukasz Boga. Ty nie znajdujesz Boga. Często mówimy, znalazłem Boga. Prawda jest taka, że Bóg się nie zgubił. To my byliśmy zgubieni. Bóg nas ścigał. Bóg nas do siebie nie przyciąga, a jeśli przestałby to robić, bylibyśmy w fatalnym stanie. To właśnie jest tutaj opisane. Widzimy, że wewnątrz każdej osoby jest tu ta intuicyjna wiedza dotycząca Bożego istnienia, ale możesz się na nią zamknąć. Możesz uznać się za mądrego. Możesz przyswoić świecką postawę i stać się niewrażliwy na to wewnętrzne przekonanie, które Bóg ci dał, a jeśli do tego dojdzie, Bóg cię puści. I to opisuje homoseksualizm jako wycofanie Bożej kontroli i przekonania ze względu na zatwardziałość naszego serca. Dalej czytamy, a skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Słowo wypaczone mówi tutaj o tym, że Bóg zabrał to wewnętrzne przekonanie. Niektórzy powiedzą, nie mam żadnego przekonania o grzechu. Dzieje się tutaj jedna z dwóch rzeczy. Albo kłamią, ponieważ w swoim sercu mają tę intuicyjną wiedzę, która jest wewnątrz każdej osoby, albo odeszli tak daleko, odrzucili Boga do tego stopnia, że Bóg wydał ich na pastwę wypaczonego umysłu i zabrał od nich to przekonanie. Jeśli do tego dojdzie, nie ma szansy na zbawienie. To jedna z tych rzeczy. Myślę, że większość ludzi nadal ma sumienie, nadal jest przekonywana przez Boga, ale po prostu temu zaprzeczają. To niebezpieczna sytuacja, kiedy jesteś wydany na pastwę wypaczonego umysłu, kiedy Bóg cię nie przyciąga. Wróć do Ewangelii Jana 6:44. Jeśli Duch Święty cię nie pociągnie, nie możesz sam z siebie przyjść do Boga. Dalej czytamy, będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom. To tak, jakbyś czytał dzisiejszą gazetę. Możesz spojrzeć na pierwszą stronę jakiejkolwiek gazety w naszym kraju i znaleźć każdą z tych rzeczy w ogromnej liczbie. Nieposłuszni rodzicom. Dzisiaj to prawie norma. Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości. To znaczy, że nie są lojalni wobec rodziny, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci. Nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. To jest opis naszego świata. Powodem, dla którego to mówią, jest to, że kiedy ktoś ciągle opiera się temu wewnętrznemu przeświadczeniu i odrzuca Boga, Bóg nie ma obowiązku ciągle przyciągania cię. On jest cierpliwy, ale nie jest powiedziane, że jest cierpliwy na zawsze. Możesz przekroczyć granicę, na której Bóg odda cię na pastwę wypaczonego umysłu. Tutaj wszystkie te rzeczy powszechne w naszym społeczeństwie są opisane jako cechy wypaczonego umysłu. Jeśli homoseksualizm nie jest przekroczeniem granicy do bycia odstępcą, to jest zaraz przed nią. To jeden z ostatnich kroków, a nasze społeczeństwo brnie w tym kierunku. List do Rzymian 1 potępia to i nazywa wypaczonym umysłem. Musimy zanurzyć się w Słowie Bożym. Pozwól, że jeszcze raz polecę tę książkę. To podsumowanie pierwszych 9 rozdziałów listu do Rzymian. Ona będzie dla ciebie błogosławieństwem. Mamy też płyty CD i DVD i podręcznik. Wysłuchaj naszego lektora. On poda ci informacje, jak możesz je zdobyć i proszę, zadzwoń lub napisz do nas już dziś.